Tadeusz Meszko, Śmieciowidło Cię. Rozdział 8. Śmieciowa kolacja. W siedzibie Hadada. To Damiano Hadad, filantrop i wynalazca, stoi za porwaniami. Takie stwierdzenie nie po raz pierwszy pojawiło się w głowie Terry'ego. Dotychczas je odrzucał, po części dlatego, że człowiek ten tak hojnie wsparł badania Ann. Bez wątpienia najbardziej obciążającym dowodem przeciwko miliarderowi był trzymający ich na muszce rogacz. Wszystko układało się w logiczny ciąg wydarzeń, który napędzała chęć poznania kodu DNA mitycznych stworów Homera. Niestety, nadal brakowało motywu. Gdy śmigłowiec podchodził do lądowania na dachu siedziby Hadada, Terry nie był pewien, czy poznał odpowiedź. Taką miał nadzieję. Choćby z powodu Ann, siedzącej w milczeniu obok, wpatrzonej w plener za oknem. Trzymała go mocno za dłoń, jakby bała się, że Terry odleci, pozostawiając ją samą z pytaniami bez odpowiedzi. Gra, rozpoczęta kilkadziesiąt godzin wcześniej od włamania do kliniki profesora Garlisi, balansowała teraz na granicy grozy i farsy, nie dając najmniejszej szansy odgadnięcia, jakie będzie jej zakończenie. Czy przy suto zastawionym stole dojdzie do wyjaśnienia wszystkich nieporozumień, czy też będzie to ich ostatni posiłek przed tragicznym finałem? Federico rozpoznał miejsce, nad którym kołowali. Była to południowa część Zatoki San Francisco, za mostem San Mateo, tam, gdzie znajdowała się główna kwatera Facebooka, Microsoftu i wielu innych koncernów. Swój ciągnie do swego, stwierdził. Z góry wyraźnie było widać, że siedziba GDV to w istocie walec, wzorowany na architekturze Koloseum. Federico nie pamiętał dokładnych wymiarów rzymskiego amfiteatru, ale wydawało mu się, że siedziba Hadada jest zbliżona gabarytami do oryginału. Z tym, że puste miejsca arkad wypełniały tu tafle szkła, miejsca dla widzów były sześcianami biur, natomiast arenę dla walczących gladiatorów porastał gęsty las. Gdy śmigłowiec zatoczył krąg, zauważył, że tak właściwie była to dżungla, z tropikalnymi drzewami, a nawet kilkoma wodospadami. Gdyby on sam miał tyle pieniędzy, pozostawiłby w środku czysty piasek, aby na arenie mogli walczyć gladiatorzy, zwierzęta albo roboty. Ale takie pieniądze były poza jego zasięgiem. Co robił źle, że ich nie miał? Jeszcze 15 lat temu sukces wydawał się bardzo bliski, jak sięgnięcie po następną puszkę piwa. A może problem polegał na tym, że za często po nie sięgał. I okazało się, że obudził się przygnieciony ich stertą, a jedyny dom, jaki mógłby zbudować, to nie dom ze szkła, a z puszek po piwie. Miał równie wspaniałe, a może nawet bardziej błyskotliwe pomysły niż ten, na którym Hadad zbudował swoje imperium. Bo pomysł miliardera nie był niczym szczególnym. Młokos odniósł sukces jedynie dlatego, że uparł się postawić wszystko na jedną kartę, a ojciec wyłożył miliony, pozwalając przekonać do tej idei resztę świata. Fortuny buduje się za grosze, oferując rzeczy potrzebne miliardom. A jeżeli te miliardy jeszcze nie wiedziały o tym, że muszą je kupić, to uruchamiało się machinę, mającą ich przekonać, że tylko palec wskazujący jest ważny. Bowiem kciuk to dodatek bez znaczenia. Palec serdeczny służy wyłącznie do oznakowania stanu cywilnego, a palec mały to szczątkowa wypustka. Dla Federica podobne zabiegi zasługiwały jedynie na pokazanie palca środkowego. Nie interesowały go pieniądze, a tym bardziej przekonywanie innych osób, że tylko on ma rację. Mimo, że wielu mu to zarzucało, nigdy nie był zafiksowany na jedną drogę. Nie zazdrościł miliardów Hadadowi i nie oczekiwał wiele po spotkaniu, które ich czekało. Wystarczy, że napełni brzuch, wypije dobre piwo i dowie się w końcu, dlaczego miliarder porywał tych wszystkich ludzi. No, może jeszcze przydałoby się dać psztyczka w nos rogaczowi, jak to obiecał Subirze. Bowiem sam Hadad z pewnością okaże się prostackim gówniarzem, uważającym, że bez jego wynalazku ludzie nadal porozumiewaliby się za pomocą znaków dymnych. A prawda była taka, że telefony, internet, Facebook i okulary GDV potrzebne są korporacjom do mnożenia zysków, a nie zwykłym ludziom. Po przylocie do flagowej siedziby Haddada zdjęto im kajdanki, pozwolono się odświeżyć i zaproponowano czyste ubrania. Lekkie spodnie lub spódniczki z lnu oraz t-shirty z nadrukiem logo koncernu GDV. Zgodni uznali, że czyste ubrania się przydadzą. Teraz, wyglądając jak pracownicy koncernu, czekali na obiad z szefem w jego gabinecie. Zbyt dużym, zbyt pustym, z bogatym wyposażeniem, lecz pozbawionym duszy. W stylu mieszkań Gatesa lub Jobsa. Jedyne, co można było powiedzieć dobrego o siedzibie Haddada, to to, że nie było tu tworzyw sztucznych, a wyłącznie materiały naturalne. Solidne drewno, kamień, marmur oraz szkło. Tylko, że wszystko było w nim za duże. Siedzenia krzeseł, na których bez problemu zmieściłyby się dwa tyłki dorosłych osób. Talerze, na których jabłko wyglądało jak śliwka, a pomarańcza jak zasuszona finga. Ekrany telewizorów zmuszające do obracania głowy jak podczas meczu tenisa ziemnego. Z pewnością chodziło o onieśmielenie klientów miliardera. Wchodziłeś targować się o miliony, a czułeś się jak uczniak w pierwszej klasie. Ciekawe, czy ktoś znalazł w sobie tyle odwagi, by zachować się tu kiedyś jak psiak obsikujący latarnię uliczną. Jeżeli coś mogło jeszcze bardziej podważyć ich poczucie pewności siebie, był to bez wątpienia taras. Zawieszony na wysokości 4. piętra, ponad zielonymi liśćmi palm, paproci i bananowców, rozbrzmiewający świergotem ptaków. Widzieli to wyraźnie, gdyż podłoga tarasu była wykonana ze szkła i mimowoli stawiali stopy ostrożnie, bojąc się pęknięcia posadzki i upadku. Terry zauważył, że ponad tarasem na krawędzi walca rozpiętą gęstą sieć. Być może dlatego, aby do ogrodu nie przefrunęły drapieżniki. Szkoda, że jednocześnie nie pozwala wydostać się na zewnątrz ptakom uwięzionym w ogrodzie. Szybko wrócili do sterylnego gabinetu z ogromnym stołem. Nie był niestety zastawiony obiecanym obiadem, a już wszyscy odczuwali głód. Wreszcie do środka wszedł pan i władca w towarzystwie dwóch mięśniaków oraz rogacza. Terry zauważył, że tym razem człowiek z rogami nie ma ulubionego Uzi, a broń większego kalibru, stosowaną do usypiania dzikich zwierząt. Na kogo będzie polował? Czyżby to oni byli zwierzyną? Damiano nie podszedł do nich, ale zapraszając gestem do pustego stołu, usiadł przy jednym jego końcu. Za plecami miliardera stanął rogacz. Grupa usiadła przy drugim krańcu blatu. Ann, z bólem rozczarowania, wpatrywała się w Haddada jak zahipnotyzowana. Miała nadzieję, że dostrzeże ogrom pogardy w jej oczach. Najgorsze było jednak to, że pogardę odczuwała także w stosunku do siebie. Pomagając mordercy, nawet bezwiednie, sam stajesz się mordercą. Czy ona, pomagając Haddadowi odnaleźć centaura, została wspólniczką porywacza? Z pewnością tak. Miliarder dał jej szansę zrealizowania marzeń, jednocześnie zatruwając całą radość. Nie podejrzewała, aby młodzieniec odczuwał z tego powodu wyrzuty sumienia, lecz niech przynajmniej wie, że ona już w niczym mu nie pomoże. Witam serdecznie i przepraszam za spóźnienie. Z pewnością macie wiele pytań, ale może najpierw coś zjemy. Co zamówić? Do wyboru mamy dania z Uncle Vito's Pizzeria, McDonalda, KFC i Burger Kinga. Damiano pstryknął palcami i na ekranach wyświetliło się menu wymienionych restauracji. Mam nadzieję, że posiłek was nie rozczaruje, bo mnie wciąż bardziej kusi pizza Red Eye od Uncle Vito's niż pieczony królik z duszonymi ślimakami i truflami. Subira zaśmiała się. Znając Haddada jedynie z internetu i opowieści Ann, wyobrażała go sobie jako schowanego za grubymi okularami wychudzonego wymoczka o bladej skórze, a tu zobaczyła nieoczekiwanie całkiem apetyczne ciasteczko. I to z niespodzianką w środku, gustem niewypaczonym bogactwem. Może na początek butelkę zimnego piwa, zaproponował Federico. Proszę mi wybaczyć, Federico. Pozwolicie, że tak będę się do was zwracał. W firmie mówimy sobie po imieniu, ale nie mam jeszcze skończonych 21 lat. Wolałbym, aby nie posądzono mnie, że łamię prawo, więc w całym budynku nie ma alkoholu. Rozłożył bezradnie ręce. W kilka minut uporali się z wyborem dań, a później siedzieli w milczeniu. Może w oczekiwaniu na obiad zajmę was czymś innym. Czy wiecie, co oznacza nazwa mojej firmy? Zapytał miliarder. Zawsze myślałem, że to zapis trudny do zapamiętania choroby. Skrętu żołądka u psów. Gastric dilatation volvulus. A ciebie uważałem za chłopca, który za to, że w dzieciństwie stracił ulubionego psa, w perfidnym żarcie wyżywa się na całym świecie. Wypalił bez zastanowienia Federico. Cenię cięty dowcip, ale to nie czas na żarty. Odparł zimno Haddad. A jednak odpowiedź urażonego chłopca, stwierdził z zadowoleniem Terry. Zleceniodawca porwań ujawnił swoją słabość. Nie lubił, gdy ktoś z niego żartował. Ta cecha mogła okazać się przydatna w dalszej rozmowie. Po chwili Damiano podjął temat. GDV to przede wszystkim Global Digital View. Jednak to nie jedyne rozwinięcie tego skrótu. Wielu tłumaczy go sobie jako Good Day for Victory. Ale tak naprawdę te trzy litery ukrywają słowa Gadda da Vida. O, muszę przyznać, że masz dobry gust muzyczny, zauważyła z uznaniem Subira. Pamiętasz to nagranie? Zapytał zaskoczony Damiano, unosząc lekko brwi. Czy pamiętam? Odparła oburzona. To najlepsze rockowe nagranie na świecie. Tylko trzeba słuchać je głośno, dodał Damiano. Ta perkusja... Westchnęła, unosząc oczy do góry. Klawisze też są doskonałe. Pokiwał głową miliarder. Najwyraźniej Subira i Damiano ugrzęźli w roku na dłużej. Pozostali rozejrzeli się po sobie pytająco. A jednak okazuje się, że różne pokolenia mają coś ze sobą wspólnego. Skomentował ich fascynację Terry. Halo, jesteśmy tutaj! Wtrąciła Ann, machając dłonią. Może ktoś wyjaśni nam, o czym rozmawiacie? Podekscytowana Subira odwróciła się do niej. In Agada Davida to uproszczona pisownia In the Garden of Eden. Chodzi o nagranie zespołu Iron Butterfly. To najpiękniejszy utwór ciężkiego brzmienia, jaki znam. 17 minut zajmujących całą stronę winylowego albumu to w istocie katorga dla uszu z zaledwie kilkoma linijkami tekstu. Skład zespołu typowy dla tamtych lat. Czterech facetów. Gitara, gitara basowa, perkusje, organy oraz wokal. Po niecałych dwóch minutach zwykły utwór przeistacza się w improwizację, solowe popisy każdego członka zespołu, z rozrywającą na strzępy solówką na perkusji, z wibrującą, kującą w uszy solówką organów. I gdy po tych solowych popisach wszyscy zaczynają znów wspólnie grać, następuje pełna synchronizacja instrumentów. A wtedy nawet ciężki, zachrypnięty, a jednocześnie nieco flegmatyczny głos śpiewający w brańskim ogrodzie pokochasz mnie, wydaje się ciepłym wyznaniem miłości. Wyjaśniła, po czym, zwracając się z wyrzutem w głosie do Damiano, dodała. Jak można tak sprofanować muzykę, nazywając tym tytułem firmę? Lubię prowokacje, zaśmiał się Damiano. Jedynie Subira mu zawtórowała. Świetnie. A czy wyjaśnienie pochodzenia nazwy koncernu pomoże nam zrozumieć, dlaczego twój rogacz porywał ludzi? Zapytał Terry. Oczy pozostałych skupiły się na miliarderze. Skończyła się muzyka, nadszedł czas konkretnych odpowiedzi. Zdawały się mówić. Jak najbardziej. Odparł zdawkowo Damiano, spoglądając na nich ironicznym wzrokiem. I sponsorowania wykopalisk w Grecji? Zapytała z niedowierzaniem Ann. Ależ oczywiście, nazwa wiedzie wprost do powodu podjęcia poszukiwań mitycznych stworów. Dobry humor nie opuszczał Damiano. Terry musiał się temu przeciwstawić. A w jaki sposób połączysz nazwę GDV z opieką zdrowotną dla tysięcy osób? Nie ustępował. Od razu powiem, że bardzo doceniam twój wkład finansowy w ten projekt, ale wydaje mi się, że jego celem było po prostu znalezienie ludzi, których z nieznanych mi powodów zamierzałeś porwać. Masz rację, Odnalezienie tych osób było pierwszym krokiem do udzielenia im pełnej pomocy. Jednak tych, których określasz jako porwanych, ja nazywam pierwszymi. Pierwszymi, którym pomogę zrzucić bagaż ich przeszłości. Nie interesują mnie twoje motywy. Przestępstwo pozostaje przestępstwem, burknął Terry. Zleciłeś uprowadzenie wielu ludzi i będziesz za to odpowiadał przed sądem. Dopiero zaczynasz życie, ale nie wyjdziesz już z więzienia, nawet gdybyś dożył 120 lat. Przynajmniej w jednym przypadku mam niezbite dowody. Kapral Trotter nie poszedł dobrowolnie z twoim rogaczem. Bronił się przed porwaniem, a atakował go twój pracownik. To indywiduum. Wskazał palcem na ochroniarza. Uśmiech Damiano zgasł. Terry odetchnął z ulgą. Odniósł wrażenie, że wreszcie go przyszpilił. Młody pewnie jeszcze o tym nie wiedział, ale był już jak eksponat motyla o pięknych skrzydłach w zakurzonej gablocie szkolnej. Terry przez zdmuchnięcie wiecznego uśmieszku miliardera zdobył przekonanie, że za porwaniami stoi właśnie ów młokos. Teraz, gdy miał to już za sobą, przyszedł czas na zastanowienie się, jak stąd uciec. Wartownicy nie spuszczali ich z oczu, a poprzez system monitoringu najprawdopodobniej byli obserwowani przez inne pary oczu. Siedząc przy stole, ani on, ani Subira nie mieli szans, by zbliżyć się do Damiano i wziąć go jako zakładnika. Będą musieli cierpliwie czekać na inną okazję. Damiano, po dłuższej chwili milczenia, w końcu się odezwał. Jego głos zabrzmiał teraz inaczej niż poprzednio. Już nie był władczy. Stracił swój zwykły, żartobliwy ton. Zasmucasz mnie. Wyrosłeś tak bardzo z dzieciństwa, że zapomniałeś o tym, że nieważny jest sposób, w jaki coś się dzieje, a cel. Co z tego, że wdrapując się na najwyższe drzewo, podarłem spodnie? Ważne, że mogę oglądać świat z wierzchołka drzewa, na które nikt inny się nie wdrapał. Ty już nie potrafisz się cieszyć. Owszem, czujesz radosne wirowanie w głowie, ale jedynie po wypiciu kilku drinków. Widzisz błyski genialnych pomysłów, lecz tylko po zderzeniu ze ścianą w toalecie. Zaczynam się obawiać, czy jesteście w stanie pojąć, o czym mówię i co tak naprawdę zrobiłem. Nic nie wiesz o marzeniach Terry'ego, zaprotestowała Ann. Mylisz się, Ann. On nie ma marzeń. Podobnie jak Federico czy Subira. Odpowiedział niezrażony Haddad. Jedynie ty miałeś siłę wytrwać w swoich marzeniach. Tak jak ja. W wieku 14 lat wiedziałem dokładnie, czego oczekuję od życia. 2 lata później miałem opracowany precyzyjny plan, jak to osiągnąć. I realizuję go dzień po dniu. Punkt po punkcie. Oczywiście są w nim punkty niepewne, jak na przykład odnalezienie centaura. Nie potrafię przewidywać przyszłości, jedynie ją planuję. Dlatego też nie trzymam się jednej drogi, lecz mam w pogotowiu kilka wariantów. Czy chcesz powiedzieć, że gdybym znalazła centaura rok temu, nie porywałbyś ludzi? A przez to, że tak długo nie potrafiłem odnaleźć jego grobu, musiałeś uruchomić plan awaryjny? Nie, te punkty planu uzupełniają się. Kąt DNA Centaura po prostu przyspieszył pracę. W innym przypadku musiałbym wydać znacznie więcej pieniędzy. Musisz być nieszczęśliwy, uważając, że wszystko ma swoją cenę. Westchnęła z bólem Ann. Damiano pokręcił przecząco głową. Koszty ponosimy zawsze, a pieniądze stanowią najmniej cenny środek płatności. Rozmowa toczyła się ponad głową Terry'ego, tak jakby go tu nie było. Nie przeszkadzało mu to, a nawet cieszył się, że Ann dała się wciągnąć w tę dyskusję. Byłoby gorzej, gdyby wciąż milczała. Lepiej wściekać się, przeklinać, nawet płakać ze złości, niż stracić czucie, zamykając się w sobie. W końcu do gabinetu weszło 2 uzbrojonych mężczyzn, niosąc sterty kartoników i kubków. To jednak twierdza, a nie biuro czy arena sportowa, pomyślał Federico, widząc nowych wartowników. Ale bardziej zainteresowały go ich pakunki. 4 pizze od Uncle Vito's, 2 Red Eye oraz Pesto i Tia Mia, 3 zestawy z kurczakiem, 2 z Grander Texas i 1 Curito, 4 sałatki Cesar Grill i 1 Picante oraz 3 kubełki frytek. Na deser dostali lody i kawę z Burger Kinga. Zróbmy przerwę na posiłek. Zaproponował Damiano, a czwórka gości zgodnie przytaknęła. Odpowiednie dania trafiły do każdego i gabinet pogrążył się w ciszy, przerywanej jedynie delikatnym siorbaniem i mlaskaniem. Skoro to nie jest obiad przy białym obrusie, przy świetle święc, ze srebrnymi sztućcami z uchwytami z masy perłowej, zastawą z mieścińskiej porcelany, tylko zwykły amerykański posiłek, to może nie będziemy milczeć jak dystyngowani gogusie, tylko pogadamy po amerykańsku, wykładając karty na stół. Przerwał milczenie Terry, wypowiadając niebywale długie, złożone zdanie. Pozostała trójka spojrzała na niego z nieskrywanym zdziwieniem. Damiano nie odpowiedział, tylko wbił śnieżno-białe zęby w kawałek pizzy Red Eye. Terry ma rację, poparła go Ann, przełykając kęs kurczaka Curito. Ostatni dzień to ciągłe tajemnice i przykre niespodzianki. Mam już tego dość. W końcu chciałabym poznać odpowiedzi. Zaplanowałem inny przebieg naszego spotkania, ale jestem elastyczny. Mogę go zmienić. Odpowiedział Damiano, powstrzymując się od sięgnięcia po kolejny kawałek pizzy. Co więc chcielibyście wiedzieć? Dlaczego porywałeś ludzi? Terry nie pozostawił wątpliwości, co go najbardziej interesuje. Damiano skrzywił się z niesmakiem. Jesteś mało ciekawym rozmówcą. Od razu chcesz usłyszeć ostatnie słowo. A gdzie miejsce na wprowadzenie, rozwinięcie tematu, przerywnik w postaci anegdoty? Co ma wspólnego tytuł nagrania i Negada Dawida z twoimi badaniami? Zapytała Subira, dodając, ale teraz na poważnie, nie mów mi, że lubisz prowokacje. To jest pytanie otwarte. Jestem pewien, że nim zdążę na nie odpowiedzieć, będziecie wysysać ostatnie resztki mięsa z kości kurczaka i wyławiać ostatnie frytki z kubełka. To zacznij wreszcie mówić, co takiego jest w ich kodzie DNA. Terry nie ustępował. Damiano spojrzał na niego z rezygnacją. Spróbujcie chociaż przez chwilę mi nie przerywać. Kiedy skończę, przyjdzie czas na pytania. Wtedy wytłumaczę wszystkie niejasności. Bez słów, a jedynie skinięciami głów udzielili mu głosu. Już w dzieciństwie moją uwagę zwróciły opisy biblijne, a także poematy Homera, mówiące o tym, że kiedyś żyli na ziemi przedstawiciele gatunku ludzkiego posiadający cechy zwierzęce. Dla wielu były to bajki, lecz ja postanowiłem sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe. Genom owadów skrywa w sobie instrukcje trzech różnych organizmów, może człowieka także. Zastanawiałem się. Kod DNA jest najbardziej skomplikowaną instrukcją budowy. Powstanie gwiazd, galaktyk, a nawet czarnych dziur, tą instrukcję zapisana na kartce papieru, natomiast genom organizmów żywych jest jak wielotomowa encyklopedia. Wgłębiając się w tajniki kodu DNA, zwróciłem uwagę na pewne niekonsekwencje. Podobno jesteśmy najbardziej rozwiniętym gatunkiem na planecie, a mamy najwięcej zbędnego kodu nazywanego śmieciowym DNA. Z jakiego powodu tak się dzieje? Co on ukrywa? Dziwiłem się. A jeżeli opisane przez Homera hybrydy to nie byli mutanci, nie bogowie, choćby mniejsi, a po prostu ludzie, których śmieciowe DNA nie było tak wymieszane jak u pozostałych? Otóż dla mnie jest to nie śmieciowy, a boski kod DNA. Jesteś realianem? Nie wytrzymała Ann. Spojrzała na Damiana speszona i wyszeptała. Przepraszam, już nie będę ci przerywać. Pewnie jej skrucha zmiękczyła złość Damiano, który odpowiedział spokojnie. W porządku, Ann, rozumiem twoją ciekawość. Znam tę religię, ale nie należę do jej wyznawców. Nie chodziło mi o to, że śmieciowe DNA pochodzi od Boga. Zamiast słowa boski powinien był użyć określeń cudowny, niesamowity. Chociaż, jeżeli wierzy się w Boga, można uważać, że to On pomieszał nam kod DNA, tak jak wcześniej sprowadził na ludzi potop. To typowe dla Boga, w którego wiarę wyznajemy. Jest On tyranem, karcącym nie tylko osoby łamiące Jego prawa, lecz i tych, którzy wątpią, czy są one słuszne. Natomiast jeżeli jest się zwolennikiem teorii mówiącej o przeskoku od małpy do człowieka w wyniku ingerencji w nasz kod kosmitów, to można powiedzieć, że przylecieli, pobawili się w tworzenie hybryd, a później znudzili się. posprzątali ślady po swojej zabawie i odlecieli. Istnieje wiele wersji doniesień o ich pobycie, wersja Raelian jest jednak zbyt realna. Vorilion za bardzo starał się połączyć zachowanie kosmitów z przekazami biblijnymi. Stworzył raczej materiał na komiks czy film fantastyczny, ale że nasze poznanie coraz częściej ogranicza się do nagłówków, liczba zwolenników jego hipotezy wciąż rośnie. Zgubienie klucza do śmieciowego DNA równie dobrze mogło być procesem naturalnym. Kod DNA jest samolubny tylko wobec fragmentów istotnych dla bytu. Utrata ważnych informacji genetycznych kończy się śmiercią przed osiągnięciem zdolności prokreacyjnych i kod nie zostaje powielony. Jednak jego fragmenty, nie wpływające bezpośrednio na zdolności reprodukcyjne, a przydatne w skrajnych przypadkach, mogą być przekazywane z coraz większymi błędami, aż do utraty funkcjonalności ukrytych w nich planów budowy genów. Stąd nazwa śmieciowe, czyli zbędne, mało istotne, niepotrzebne DNA. Tak więc wybór wersji boskiej, kosmicznej czy naturalnej stanowi kwestię drugorzędną. Najważniejsze jest to, że ten śmietnik nam ciąży, a nie da się go wyrzucić. Postanowiłem zatem go uporządkować. To dlatego, Ann, wyłożyłem pieniądze na twoje poszukiwania Centaura. Muszę ci powiedzieć, że kilka ekip, wciąż bez rezultatów, nadal szuka grobów biblijnych hybryd. Homer okazał się najbardziej wiarygodnym źródłem, a ty najlepszą tropicielką. Nawiązałem również kontakt z profesorem Garolisą. Szkoda, że przez mojego wuja, który okazał się nie katolickim cherubinkiem, a żydowskim cherubem. Garolisa o wiele wcześniej zainteresował się śmieciowym DNA. Podejrzewał nawet, że mogą być w nim ukryte skarby. Zwrócił moją uwagę na to, że u niektórych osób można odnaleźć pewne specyficzne fragmenty kodu. Nazwaliśmy je Hidden Gem. Co ciekawe, najczęściej znajdowaliśmy je u ludzi przegranych, nie radzących sobie w życiu. A takimi są nierzadko weterani wojenni, potencjalne centaury, cyklopy, harpie, chimery czy hydry. Stąd pomysł uruchomienia programu charytatywnego, pozwalającego wyłuskać odpowiednie osoby do dalszych badań. Nie chciałem im szkodzić, zamierzałem pomóc. Zakończył, odsuwając puste opakowanie po pizzę i sięgając po lody i kawę. Nikt się nie odezwał. Ann już od dawna raczyła się deserem. Subira i Terry wyjadali ostatnie frytki, a Federico kończył sałatkę pikantę. Czego nie zrozumieliście? Damiano spojrzał na nich z pewną wyższością. Co mam wytłumaczyć? Wszystko jest jasne. Mówisz o śmieciowym DNA i znacznikach, które ja nazwałem trash tags. Wymamrotał z pełnymi ustami Federico. Damiano spojrzał na niego zdziwiony. Tak, wiemy o ukrytym kodzie. Ustaliliśmy też, że posiadają go wszyscy porwani przez ciebie ludzie. Informacja ta zaskoczyła miliardera. Po raz pierwszy nie wiedział, jak na nią zareagować. Wybrał wariant podszytego kpiną entuzjazmu. Brawo, zaskakujecie mnie. To były krótkie słowa uznania. Zaraz potem przeszedł do wykazania swej wyższości. Uważam, że nazwa Hidden Gem jest bardziej trafna. Określenie śmieciowy znacznik spłyca wartość kodu. Natomiast nazwanie go ukrytym klejnotem budzi nadzieję. Można powiedzieć, że śmieciowe znaczniki wskazują miejsca ukrycia klejnotów. Każda z osób ze znacznikiem Hidden Gem posiada niezmiernie rzadkie cechy. Nie zagrażają one ich życiu, zwiększają nawet popęd płciowy, pozwalając powielać się genom w licznych kopiach. Jednocześnie jednak dodają określone, niezbyt pożądane zachowania. Tak czy siak są to znaczniki śmieciowe, wzruszył ramionami Federico. Można nazwać głupca osobą inaczej myślącą, lecz będzie to fałsz. Albo ulegasz nakazom współczesnej poprawności politycznej, albo czynisz to świadomie, naginając fakty. A te są takie, że próbujesz usprawiedliwić porwania ludzi, nazywając to udzielaniem pomocy. Federico umilkł, zabierając się za deser lodowy. Tę chwilę wykorzystała Subira. A gdzie w twoim podręczniku miejsce na ewolucję? Zapominasz o niej, wybierając jedynie pasujące ci puzzle, nie zważając na to, że ułożony obraz będzie niekompletny, wykoślawiony próbą naginania faktów. Wyrośliśmy z tego samego pnia ewolucji. Część naszych genów jest taka sama jak u bananów, a nawet bakterii. Zarzut z pozoru słuszny, tylko że nietrafny. Ja nie mówię, że 20 czy 30 tysięcy lat temu naszą planetę odwiedzili kosmici, przekazując nam dar wyprostowanej postawy, język i krtań w gębie, dzięki czemu możemy się kłócić, a odebrali ogony. To skąd ten boski kod w naszych genach? Nie ustępowała Subira. On tam był od samego początku. Zgadzam się, że wszystkie zwierzęta go mają i nosimy w sobie ich dziedzictwo. Zdolności salamandry do regeneracji kończyn, możliwość oddychania tlenem w wodzie, podobnie jak czynią to kraby na pierwszym etapie rozwoju. Ewolucja to, by tak rzec, hazardzista. Niektórzy powiedzieliby, że Schuller, mruknął Federico, z żalem spoglądając na puste opakowanie po jedzeniu. Nie, ewolucja nie oszukuje. Ona nie dba o wynik gry, bawi się samą grą. Tylko, że im dłużej jesteś w drodze, tym bardziej ciąży ci przebyta trasa. Pamięć poprzednich rzutów kośćmi staje się większą przeszkodą niż możliwość wykorzystania doświadczenia w przypadku zagrożenia. Kosmici mogli przybyć na Ziemię już po oddzieleniu się małpy i człowieka. Zauważyli potencjał tkwiący w śmieciowym kodzie i postanowili go uporządkować. Choćby po to, aby zobaczyć, kim mógłby być człowiek, gdyby nie zgubił mrocznego dziedzictwa. Jak to możliwe? Zapytała Ann, potrząsając z niedowierzeniem głową. Broniąc słoni przed kłusownikami, nauczyliśmy się blokować geny odpowiedzialne za wyrastanie ciosów, potocznie nazywanych kłami. Coraz większa część populacji słoni jest dzięki temu bezpieczna. Kłusownicy stracili motyw zabijania. A gdy ludzie w końcu zrozumieją, co pewnie potrwa wiele dziesięcioleci, że ciosy w głowie żyjącego słonia są dużo więcej warte niż spinki do mankietów, szpilka do krawata, figurka z kości słoniowej na półce czy sproszkowane jako afrodyzjak, będziemy mogli odblokować te geny i słoniom ponownie zaczną wyrastać ciosy. Natura też może sobie z tym poradzić. Porównując dane o długości ciosów z ostatnich lat, łatwo zauważyć, że są one coraz krótsze. Dorzuciła Subira. To skutek przetrzebienia dominujących samców. Proces doboru naturalnego, który możemy obserwować niemal na żywo, ale mimo wszystko zbyt wolny, by ochronić resztkę żyjących słoni. Stwierdził Damiano. To prawda, zgodziła się Subira. Bardziej skuteczna będzie ingerencja człowieka w ich genom. Tylko ona tak naprawdę może je uratować. Co słonie mają wspólnego z nami? Zapytał skołowany tą wymianą zdań Terry. Już mówię. Nasuwa się pytanie, czy przed tysiącami lat nie postąpiono podobnie z naszymi genami. Po odczytaniu genomu Centaura z całą pewnością mogę odpowiedzieć, oczywiście tak. W zamierzchłej przeszłości zablokowano nam geny pozwalające być kimkolwiek byśmy chcieli. Cierpimy z tego powodu. Ale mówisz, że te geny są nieaktywne, więc jak mogą wpływać na nasze zachowanie? Zapytała Subira. Geny są poszatkowane i nie zbudują żadnego białka, lecz te śmieci nadal mogą produkować genetyczne induktory, hormony, enzymy, neuroprzekaźniki, cząsteczki RNA, wrażliwe na sygnały środowiska, wpływające na pracę mózgu, nasze myśli, sny i marzenia. Ale jest to układ sprzężony, więc także sny, lektury książek, obejrzane filmy dobijają się do drzwi niefunkcjonalnych już genów, nieustannie usiłując sforsować ich zamki. To ciekawa przewrotność losu. Najbardziej dotknięci światłem Boga są jednocześnie najsłabszym jego ogniwem, przysparzając mu nieustannych trosk. Uporządkowanie śmieciowego kodu pozwoli ten rozdźwięk zniwelować. Ludzie ze znacznikami w śmieciowym DNA znów będą mogli wybrać, kim chcą być. Twoje wyjaśnienia są tyle warte, co śmieciowe jedzenie, które nam zaserwowałeś. Podsumował jego słowa Terry. Według mnie chcesz po prostu uzyskać złagodzenie wyroku, oświadczając przed sądem, że porywałeś ludzi, aby ich wyleczyć, ale to nie przejdzie. Ława przysięgłych ci nie uwierzy. Terry, zapewniam cię, że porwani weterani z uporządkowanym genomem czują się o wiele lepiej niż wtedy, gdy widziałeś ich ostatnio. Za chwilę zresztą będziesz mógł się sam o tym przekonać. Gdzie ich więzisz? Zapytał Terry. W końcu pojawiła się jakaś konkretna informacja. Zjedźmy na dół. Tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania i ujrzycie nowe tożsamości porwanych. Terry najchętniej związałby miliardera i doprowadził go do najbliższego posterunku policji. Jednak w tej chwili nie miał szansy tego zrobić. Może później znajdzie jakąś okazję. Uznał również, że dobrze będzie zgromadzić więcej dowodów winy. Miliarder z pewnością posiadał kutych na cztery nogi adwokatów. Dobrze, jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób ich odmieniłeś. Rzekł wstając od stołu, co momentalnie wywołało reakcję rogacza. Nie tylko uniósł lufę, ale też uśmiechnął się, szczerząc białe zęby, jakby chciał powiedzieć: no, daj mi pretekst. Zwiedzanie rajskiego ogrodu. W windzie nie było okazji do zaatakowania Damiano. Rogacz i dwaj wartownicy trzymali ich pod lufami ściśniętych w jednym kącie kabiny, oddzielając od miliardera szpalerem. Rogacz miał znudzony wyraz twarzy, lecz jego małe, zimne oczka nieustannie ich obserwowały. Beznamiętne oczy węża, oceniającego szansę ataku na żerujące w pobliżu myszy. Podsumował ten obrazek Terry. Twarz rogacza kogoś mu przypominała, ale nie pamiętał kogo. Nieistotne. Najgorsze, że nie dawał im żadnej szansy na ucieczkę. Wysiedli w pustym, przeszklonym pomieszczeniu z wartownikami stojącymi na baczność po obu stronach drzwi windy. Wyszli na szeroki korytarz otaczający okrąg siedziby GDV na wysokości pierwszej kondygnacji. Trwało piątkowe popołudnie i promenada była pusta. Pracownicy już pewnie szaleli na falach oceanu albo w knajpach. Zewnętrzna strona promenady prowadziła do licznych biur, które co kilkadziesiąt metrów rozdzielały boksy ze stolikami i automatami z napojami i łagodziami. Natomiast w dole, po wewnętrznej stronie, znajdowała się dżungla. Z góry było widać, że od promenady oddzielał ją szeroki na 2 metry rów z wodą w kolorze błękitnej laguny, jakby przetransportowaną w cysternach wprost z Fidżi. Rów bardziej przypominał fosę, broniącą dostępu do zamku, niż sielską rzekę wijącą się pośród łąk. To był jedyny element psujący iluzję. Dalej była piaszczysta plaża z pojawiającą się tu i ówdzie zielenią. Początkowo tylko trawa, ale już dalej paprocie oraz wysokie palmy, a nawet drzewa bambusowe rosnące tak gęsto, że nie można było dostrzec, co kryje się w sercu tej sztucznej dżungli. W niektórych miejscach widniały wysokie pagórki, z których spływały skrzące się tysiącami iskier kaskady wody. Za kurtyną wody Terry wypatrzył reflektory, pozwalające osiągnąć ten efekt niezależnie od pory dnia. Z buszu dochodził głośny śpiew ptaków, ale pewnie odtwarzany z głośników, gdyż żadnego nie było widać. Podobnie jak krabów czy żółwi na plaży, albo małp na drzewach. Sztuczny las tropikalny. Tak sztuczny, jak sztuczny był właściciel tego rajskiego ogrodu. Tym widokiem może cieszyć się każdy pracownik. Wypocząć, coś zjeść, a nawet pracować. Gdyż nie interesuje mnie styl pracy, a wyłącznie efekty. Przechwalał się Damiano. Czy założyłeś nam jakiś rodzaj szkieł kontaktowych GDV? Zapytał Federico, machając dłonią przed oczami. Damiano zaśmiał się. Nie, to świat na żywo, nie wirtualny. Ale masz rację, niebawem dużo bardziej cudowne światy będzie mógł oglądać każdy z nas. Każdy, kto wyłoży niemałą kasę, zauważył cierpką Federico. Marzenia kosztują. Wzruszył ramionami miliarder. Sądzisz, że znajdą się rodzice, którzy odmówią nastolatkowi kupna choćby pakietu podstawowego? Nie, Odpowiedział bez wahania Federico. Jestem pewien, że zrezygnując z wakacji, kupna samochodu, operacji zmarszczek żony i odsysania brzucha męża, ale szczeniaki będą uczyć się jeść i spać w wirtualnych światach. Urwałby po chwili, krzywiąc się, z udawanym niesmakiem uzupełnić. I nie tylko dzieciaki. Ja również się temu nie oprę. Wojsko też z pewnością kupi szkła kontaktowe GDV. Informacje będzie można wyświetlać bez konieczności zakładania hełmofonu czy gogli 3D, dodała Subira. Damiano pokręcił przecząco głową. Niestety nie. Szkła kontaktowe nie sprawdzają się na polu walki. Żołnierze gubią je podczas akcji. Wojsko testuje wszczepianie czujników GDV wprost do mózgu, uzupełnił. Dlaczego zabraniasz pracownikom wchodzenia do środka? Boisz się, że zadepczą kwiatki? Zapytał Terry. Powód jest inny. Odparł chłodno, lecz wciąż uprzejmie miliarder. Kilka kroków dalej znajduje się elektroniczna zasłona. Aha, więc to jednak jest sztuczne, wykrzyknął z satysfakcją Federico. A za zasłoną schowałeś betonowe serce dżungli, rury, kable, generatory prądu. Nie, odwrotnie, zaśmiał się Damiano. Prawdą jest, że obraz dżungli w głębi jest wirtualną projekcją, lecz z innego powodu niż myślisz. Pracownicy zajmujący się szkłami kontaktowymi GDV mogą tutaj wypoczywać, oglądając zewnętrzną powłokę rajskiego ogrodu. Lecz jest za wcześnie, aby ujawnić przed nimi całą prawdę. Nie widzą prawdziwych cudów, po prostu nie są jeszcze na nie gotowi. Skoro niebawem takie światy będą tworzone w oku każdego, kto założy twoje szkła, to w jakim celu zbudowałeś ten rajski ogród? Nie wystarczą ci wirtualne światy GDV? Zapytała Subira. Nie wszyscy lubią żyć na niby. Są tacy, co wolą prawdziwy pot i łzy. A gdzie obiecane wyjaśnienia? Zniecierpliwił się Terry, mając już dosyć puszenia się miliardera. Wkurzała go też atencja Subiry i Federica dla jego osoby. Jedynie Anne zachowywała resztki rozsądku. Niestety nie był pewien, czy i ona nie ulegnie urokowi Damiano. Jeszcze chwilę cierpliwości. Zaraz zjedziemy do części zamkniętej, w której znajdują się połączenia z rajskim ogrodem. Mówiąc to, miliarder zachwycał się tak, jakby był prestidigitatorem i trzymał w kapeluszu królika. Tam będziecie mogli zobaczyć wszystkie jego cudowności. Pierwsza i druga kondygnacja pracuje nad szkłami GDV. Dolna przeznaczona jest dla projektu uwolnienia genetycznych śmieci. Przeszli do pomieszczenia z windą. Z zewnątrz nie było widać środka. Szkło okazało się lustrem weneckim. Rogacz przejechał kartą przy czytniku i drzwi rozsunęły się. Za nimi nadal na baczność stali ci sami wartownicy. A może to tylko wirtualne postacie? Zastanowił się Terry, mając ochotę przesunąć dłonią przez sylwetkę jednego z nich. Po chwili wysiedli na parterze. Biegnąca tu promenada była podobna do tej z wyższej kondygnacji. Podeszli do kładki łączącej promenadę z plażą. Damiano wydał dyspozycję wyłączenia zasłony elektronicznej. Odczekał kilka sekund i dopiero wtedy na nią wszedł. Ruszyli za nim. Przechodząc kładką, Terry zauważył, że poziom wody w fosie jest zaledwie o kilka centymetrów niższy od jej brzegów. Wypatrzył również ukryte co 10-12 metrów niewysokie prostokąty. To mogły być generatory zasłony elektronicznej. Przytrzymał Subirę za ramię i wskazał jej te miejsca wzrokiem. Skinęła głową, potwierdzając, że przyjrzy im się dokładniej. Gdy Terry obrócił się za siebie, zobaczył, że znikła promenada i wyższe piętra siedziby Hadada, a na ich miejscu wyrosły porośnięte drzewami pagórki. Pojawił się również widok krat z żarzącymi się na czerwono prętami. Tu już nie musisz ukrywać prawdy, zapytał Terry, wskazując kraty. To ostrzeżenie dla tych, którzy zechcą wyjść z rajskiego ogrodu, wyjaśnił Hadad. Okazało się, że jego mieszkańcy przejawiają tendencję do zapominania o ograniczeniach i wciąż próbują przekroczyć granice. Widok krat może niezbyt dobrze się kojarzy, lecz skutecznie im o tym przypomina. Nie pozwala opuścić raju niesfornym ptaszkom. Ci z zewnątrz nie wiedzą, do jakiego więzienia się pakują, natomiast uwięzieni są dodatkowo karani widokiem wolności, którą im odebrano. Co za perfidia, rodem z Czerwonej Rosji, pomyślał Terry. Gdy weszli na plażę, piasek zaczął chrzęścić pod butami, zachęcając do ich zdjęcia. Z plaży w głąb dżungli prowadziła szeroka na 2 metry ścieżka. Po kilkunastu metrach wyszli na polanę z głazem i wodospadem spadającym do jeziorka większego od basenu olimpijskiego. Nic tylko zrzucić ubranie i zanurkować nago w krystalicznie czystej wodzie. Ale trzeba by zachować majtki, stwierdził Federico, zauważając, że z kąpieli korzystały już jakieś osoby. Dwie półnagie kobiety, śmiejąc się, ochlapywały się wodą w pobliżu wodospadu. Jedna była Azjatką. Miała kruczoczarne włosy i małe sterczące piersi z czarnymi sutkami. Druga miała biały kolor skóry, srebrne włosy i duże piersi zwisające pod własnym ciężarem. Federico, halo, kobiet w negliżu nie widziałeś? Żachnęła się Subira. To nie to. Nie patrzę na ich piersi. Wybąkał speszony, nie przestając zerkać na dziewczyny. Patrzę niżej. Federico! Subira, naprawdę nie patrzę na cycki, a tym bardziej cipki, bo one ich chyba nie posiadają. Mam wrażenie, że zamiast nóg mają rybie ogony. Kąpiące się usłyszały rozmowę, pomachały im rękoma i zanurkowały, wywołując plusk wody. Ich szybkie zniknięcie nie pozwalało potwierdzić, czy Federico ma rację. Po kilku sekundach wypłynęły po lewej stronie jeziorka i schowały się za głazami. Jednak gdy po chwili wdrapały się na skałę, układając na niej długie, pokryte łuskami ogony, ich wątpliwości znikły. Dziewczyny, rozczesując sobie nawzajem włosy, wciąż się śmiały, zerkając na nich ukradkiem. To syreny, wyjąkała Subira. Przecież mówiłem ci, że nie patrzę na ich cycki, odparł urażony Federico. Nie jesteś jedynym podglądaczem, zauważył Terry, wskazując na gęstwinę zarośli po przeciwnej stronie jeziorka. Pośród liści wypatrzył starszego mężczyznę, który, jedną dłonią odsuwając gałęzie, podpatrywał syreny. Jego twarz zastygła w dziwnym grymasie. Trudno było ocenić, czy to oznaka bólu czy euforii. Mężczyzna miał długie, rozrzucone w nieładzie siwe włosy, spod których wystawały krótkie rogi. Jego oblicze przypominało Teremu pewnego mężczyznę z kartoteki porwanych, lecz nie mógł przypomnieć sobie nazwiska tego człowieka. Rzeczywiście, ledwo zipie, lecz po jego twarzy widać, że pali się do dziewczyn jak pies do kości, zgodziła się z Terem Subira. Po chwili jednak zbladła, domyślając się powodu fascynacji syrenami. Skrzywiła się z niesmakiem. Hej, ty, przestań! Krzyknęła, rozglądając się w poszukiwaniu kamienia, którym mogłaby w niego cisnąć. Zauważył ich, rzucił jakieś przekleństwo i odszedł. Gdy przechodził przez wolną od roślin przestrzeń, mogli dostrzec, że ma koźle nogi, mocno owłosione, z kopytami. Terry uznał, że będzie lepiej, gdy jego nazwisko pozostanie bezimienną twarzą z kartoteki. Fuj, to już chyba przesada. Gdzie my jesteśmy? Kto to był? Zapytała zdegustowana Subira. Satyr. Według mitologii satyrowie, jak centaury, miały górną połowę ciała ludzką, a dolną zwierzęcą. To demony leśne, bóstwa płodności należące do bogów mniejszych. Chadzali własnymi drogami, nie za bardzo przepadając za ludźmi, ale za to lubiąc wino, śpiew i rozkosz miłosną. Homer nic o nich nie pisał, ale inni greccy epicy tak. Rzymianie zwali ich faunami, a w średniowieczu stali się wzorcem dla postaci diabła. Dzisiaj to słowo ma dużo szersze znaczenie. Jak widać, słuszne, wyjaśniła Ann, nie wiedząc, czy zgorszyć się widokiem podglądacza, czy też zachwycić się tą mitologiczną istotą. Poczuła jeszcze większy podziw dla Homera. Nie kłamał. Po prostu z wielkim taktem opisał ciemne strony bogów. Może dlatego nie wspominał o satyrach, gdyż nie chciał obnażać ich prawdziwej natury. Naraz usłyszeli szelest poruszonych z tyłu liści. Do polany zbliżał się mężczyzna w średnim wieku, z nagim torsem, dziwnie kołysząc się i machając rękoma, jakby odganiał się od much. Ale przecież na szczęście much tu nie było, tak jak innych owadów, zauważył przytomnie Terry. Mężczyzna był nieogolony i wyglądał jak po tygodniowej popijawie. Mamrotał coś pod nosem, lecz trudno było zrozumieć co. Ale to przestało być istotne, gdy wyszedł z gęstwiny. Mogli wtedy dostrzec, że jego tors został nasadzony na tułów konia. Kołysanie, które widzieli, nie było więc objawem pijaństwa, a amortyzowaniem chodu końskich kończyn. To centaur! Wykrzyknęła Ann, zasłaniając z przerażeniem usta. A gdy po kilku sekundach przyszła jej do głowy pewna szalona myśl, spojrzała z wyrzutem na Damiano. Sklonowałeś Eurytiona? Skądże? Nie urósłby tak szybko. Odparł wzruszając ramionami. A dlaczego tak bełkocze? Chciała wiedzieć Subira. Jeszcze nie zdecydował, czy chce parskać jak koń, czy mówić po ludzku. To kwestia szalejących hormonów, jak u osób wchodzących dopiero w dojrzałość. Lekarze mówią, że za dzień, dwa zrozumie, że nie jest ani człowiekiem, ani koniem, tylko centaurem. Nauczy się porządnie chodzić, a rżeć jak koń będzie jedynie w chwilach kopulacji lub walki. Centaur, nie zważając na nich, zniknął w gęstwinie. W milczeniu patrzyli na kołyszące się gałęzie. Jak wam się podobają stworzenia z rańskiego ogrodu? Przerwał milczenie Damiano, rozglądając się triumfalnie po grupie. Wciąż milczeli, więc skupił wzrok na Ann, jakby od niej oczekiwał fanfar. To nie Eden, odpowiedziała krzywiąc nosek. To raczej ogród ziemskich rozkoszy Hieronima Boscha. Masz rację, to z pewnością nie rajski ogród, a wybieg dla dziwolągów. Poparła ją zdegustowana Subira. Rajski ogród został nazwany ogrodem rozkoszy, odparł urażony Damiano. Chyba spodziewał się innej odpowiedzi i nie potrafił ukryć rozczarowania. W rajskim ogrodzie było drzewo poznania dobra i zła, a w twoim ogrodzie są jedynie mitologiczne stwory, chociaż nie widzę jednorożców. Oznajmiła ze smutkiem w głosie Ann. Damiano spojrzał na nią zdziwiony. To zwykły koń, tylko z długim rogiem, rzekł sucho. Albo wymysł, albo wymarły gatunek. Nie ma powodu, żeby je odtwarzać. Szkoda, są takie piękne. Westchnęła Ann. I mają podobno czarodziejską moc. Damiano nie był pewien, czy profesor archeologii z niego żartuje, czy mówi poważnie. Czy twój ochroniarz, rogacz, to też efekt transformacji? Zapytał Terry. Damiano uniósł dłoń i kiwnął palcem na stojącego za nim rogacza. Ten podszedł bliżej i skłonił się z ironicznym uśmiechem. Przedstawiam wam Misha Plotina, pierwszy obiekt transformacji. Od lat marzył, by zostać minotaurem, ale udało nam się odtworzyć jedynie geny odpowiedzialne za poroże. Jednak niebawem wejdzie ponownie do zbiornika i opuści go jako kompletny minotaur. Terry już zrozumiał, kogo przypominał mu rogacz. Ten sam cyniczny wyraz twarzy kłamcy, który wie, że bez żadnych konsekwencji może wciskać innym kit. Do czasu, panie Putin. Nadejdzie chwila, gdy ten kit zostanie wepchnięty do twojego gardła, tak samo jak pojawi się okazja, aby wyrwać te rogi twojemu krajanowi. Czy porwani są obiektami doświadczalnymi? Dopytywał się Terry. Damiano skinął lekko głową. Chyba zdajesz sobie sprawę, że to kiepska linia obrony. Nie znasz wszystkich faktów, odparł z uśmiechem wyższości miliarder. Zarzucacie mi, że wykorzystywałem badania do poszukiwań ukrytego kodu. A czyż nie realizowałem hasła pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie? Naprawiałem śmieciowy kod, ofiarowując nieszczęśnikom szczęście. Jestem bliski przywrócenia porządku, w którym śmieci znów stają się skarbami. Dojdzie do tego, gdy człowiek odzyska szansę przemiany swego ciała w dowolną, mityczną postać. Ale w jakim celu? Czy po to, by satyr mógł zaspokajać swe żądze i podglądać syreny? Albo centaur zastanawiał się, czy jest zwierzęciem, czy człowiekiem? Terry aż kipiał ze złości. Oni mieli własne życie i święte prawo do własnych, choćby najgorszych wyborów. A ty nie tylko ich porywasz, więzisz, ale i zamieniasz w potwory. A ty, dzieciaku z górnej półki, kim chcesz zostać? Centaurem czy satyrem? Subira także zaatakowała Damiano. Wciąż nie rozumiecie siły śmieciowego DNA. Człowiek posiadający gen budowy skrzydeł odczuwa nieodpartą pokusę latania. Marzy, by zostać pilotem. Ludzie o dwóch twarzach to schizofrenicy. Osoby lubiące biegać, odwieczni podróżnicy, to centaury. Kochający pływanie, marzący o ściganiu się z delfinami, to syreny lub trytony. I myślisz, że są szczęśliwi, pływając w stawie? Zapytała Subira. A ty byś nie była? Przecież o tym marzysz. Byłabyś piękną syreną. Subira spojrzała na niego z wściekłością. Lubię pływać, ale to jeszcze nie znaczy, że chcę mieć ogon. Marzę o pokonaniu własnych słabości, nie marzę o płetwach zamiast nóg. Poza tym, równie mocno jak pływanie, kocham taniec, a z ogonem nie będę mogła tańczyć ani biegać. Ale ładnie śpiewasz, a to znany atrybut syren przywołujących mężczyzn. Chyba mnie nie słyszałeś, zaśmiała się Subira. To była kapela hardrockowa. Teksty utworów wykrzykiwałam. Trudno to nawet nazwać śpiewem. Nie wszystkie. Mieliście też nastrojowe utwory. Słuchałeś moich nagrań? Zapytała zaskoczona. Zawsze kompletuję dokładne dosie. Inaczej nie odniósłbym sukcesu w biznesie. Wyjaśnił, a po chwili dodał, to świetne nagrania. Dodałem je do listy moich ulubionych. Subirze pochlebiły jego słowa. Na jej twarzy było widać walkę. Damiano otworzył na nowo zabliźnione rany. Nie przekonałeś mnie, wolę pozostać sobą, odpowiedziała z nutką żalu. A na jaką mitologiczną postać wskazują moje znaczniki? Federico dał się wciągnąć w tę zabawę. Jesteś cyklopem, odparł bez wahania Damiano. Nie czuję się cyklopem. Mam dwoje oczu i mózg potrafiący rozróżnić prawdę od fałszu. Zaprotestował cyklop Federico. No nie wiem. Zastanowiła się Subira, co jeszcze bardziej rozzłościło Federica. Uważam jednak, że więcej czynisz dobrego z dwojgiem oczu niż z jednym, oznajmił Damiano. Federico odetchnął z ulgą. Ann nie zamierzała brać udziału w tej dziwnej grze, lecz Damiano zajął się i jej transformacją. Natomiast Ann jest jak echidna. Spojrzała na niego z irytacją. To była przerażająca pół kobieta, pół wąż, żywiąca się ludzkim mięsem. Tak mnie widzisz? Ale trzeba też pamiętać, że była matką wszystkich stworów. A ty zwróciłaś mityczne stworzenia światu. Bez odnalezienia centaura nie udałoby się tak szybko odtworzyć kodu śmieciowego DNA. Ta informacja nie pocieszyła Ann. A Terry kim by był? Zapytał Federico. Nazwisko Mykonos wskazuje, że jego przodkowie pochodzą z Grecji. Sprawdziłem to. Wywodzą się z Ikarii. To wyspa słynąca z długowieczności jej mieszkańców. Żyjący tam ludzie rzadko chorują na raka. Nie grozi im też zawał serca. To również wyspa, na której Dedal pochował syna. Dodała Ann, zaciekawiona, do czego zmierza Damiano. No właśnie. W mitach Dedal buduje dla siebie i syna skrzydła, ale może nie musiał ich budować, gdyż obydwaj już je mieli. A po śmierci syna ojciec pozostał na wyspie dłużej i spłodził tam dzieci. Damiano wydawał się oczekiwać od Ann odpowiedzi. Ona jednak przejrzała już plany miliardera i nie zamierzała mu pomagać. Zawiedziony Damiano musiał sam odpowiedzieć na własne pytanie. Terry może być jego potomkiem. Ma niepowtarzalny genom, którego nie odnajdujemy u innych ludzi. Naukowcy są pewni jednego. Terremu mogą wyrosnąć skrzydła. Terry zawsze chciał zostać kosmonautą, mruknął Federico. To ma sens. No właśnie, ucieszył się Damiano. A mając skrzydła, zapomnij o swej chorej nocy. Uważaj, żebym tą chorą nogą nie kopnął cię w dupę, warknął Terry. Damiano zignorował go. Przejdźmy do pomieszczeń badawczych, w których medycy i genetycy pracują nad transformacjami. Wasze transformacje. Raj opuścili z ulgą, ale już po kilku minutach nie byli pewni, czy dobrze zrobili. Sala, do której weszli, wypełniona była dziesiątkami akwariów podobnych do tych z kliniki profesora Garolicy. Różniły się jednak zawartością. W zawiesinie płynów pojemników Haddada unosili się dorośli ludzie. Jego akwaria również emanowały zieloną poświatą, a pływające w nich organizmy zostały podłączone do systemów podtrzymywania życia pępowiną. Jednak nie do pępka, a do ust. Nozdrza zakrywały maski. Widocznie nie potrafili oddychać tlenem zawartym w wodzie. Na oczach mieli opaski. Może, aby nie mogli zobaczyć wyrastających im kończyn. To trochę inny rodzaj zbiorników. Nie hodujemy tu ludzi, począwszy od embrionów, tylko stwarzamy dorosłym osobnikom warunki do szybkiej przebudowy narządów. Przekształcenia są energochłonne. W naturze zachodzą niezmiernie rzadko, ale my mamy przygotowane odpowiednie pożywki, pozwalające na dokonanie metamorfozy w ciągu paru dni. Nie trwa to tygodniami. Dostarczamy im tyle środków odżywczych, by bez przeszkód mogli je zbudować. Wyjaśnił Damiano. Niektóre hybrydy Terry potrafił rozpoznać z opisów. Inne były tak dalekie od wyglądu człowieka, że bez pomocy Ann nie potrafiłby ich nazwać. To chimera, wyjaśniła Ann, gdy przechodzili obok akwarium, w którym pływał mężczyzna z głową lwa, tułowiem kozy oraz ogonem pokrytym skórą węża. A to groźna harpia. Tak Ann nazwała kobietę z górną połową ciała ludzką, oprócz ostrych szponów zamiast palców, a dolną ptasią, najprawdopodobniej orlą lub sępią. Poza tym miała nagą skórę do wysokości kolan oraz grube szpony. Z pleców kobiety wyrastały w tej chwili złożone ptasie skrzydła. Terry rozpoznał tę osobę. To była Claudia Hartat, która kiedyś służyła w Navy Seals. Mimo równouprawnienia nie było łatwo dostać się do tej formacji, a ona po kilku udanych akcjach została dowódcą drużyny, aż do wydarzeń w Al-Shabaab. Co tam się stało, Terry nigdy się nie dowiedział. To była tajna informacja. Po powrocie z misji Claudia odeszła ze służby. Spotkał się z nią kilka razy. W czasie ich rozmowy zachowywała się tak, jakby za chwilę miał do nich wpaść oddział terrorystów. Było rzeczą oczywistą, że jej psychika jeszcze nie wróciła z wojny. Jej wzrok nieustannie lustrował okna oraz drzwi. Siedziała spięta, gotowa do skoku, a w zasięgu jej rąk zawsze znajdował się nóż. Terry był pewien, że w cholewie wysokich butów ma ukryty jeszcze jeden, a z tyłu za paskiem spodni tkwi rewolwer. W czasie służby nazywano ją jasnowłosą mścicielką z uwagi na długie blond włosy oraz nieustępliwość, jaką wykazywała w walce. Czy będzie równie bezlitosna jako harpia? Ten młokos igrał z rządzami, o których nie miał pojęcia. A to meduza, wykrztusiła Ann, nie mogąc oderwać wzroku od kobiety, z której głowy wyrastało 10 węży. Subira to zauważyła i siłą odciągnęła ją od szyby. Ona sama starała się nie przeglądać ludziom w akwariach. Nie było to łatwe. Wzrok mimowolnie ześlizgiwał się na zdeformowane ciała. To taka dziwna ułomność ludzkiego mózgu. Pomimo wstrętu każąca przyglądać się wypadkom, kalekom, zabitym. Tak jakby mózg czerpał jakąś występną radość z oglądania cierpień innych. Antidotum na to, które odkryła Subira, było skupienie się na konkretnym problemie. Właśnie dlatego przez cały czas szukała dogodnej okazji do zaatakowania ochrony miliardera. Dziwiła się opanowaniu Terry'ego. Był jakiś inny niż na polu walki. Może bał się, że podczas starcia ucierpi Ann i to go powstrzymywało. Mieliście okazję obejrzeć przyszłych mieszkańców rajskiego ogrodu, rzekł z dumą Damiano, gdy przeszli do ostatniego akwarium z hybrydą. Szereg zbiorników ciągnął się dalej, z tym, że w tej chwili były puste. Zaczęliśmy od odtworzenia najprostszego kodu, genów znanych z innych gatunków. Teraz pracujemy nad złamaniem kodu bardziej złożonych mitycznych stworzeń. Twarz Damiano rozpromieniła się. Terry stracił już pewność, czy miliarder jest świadomy tego, co mówi. Gówniarzu, od nadmiaru kasy przewróciło ci się w głowie. Westchnął z bezsilnością. Od wielu minut dręczyła go myśl, że równie dobrze w jednym z oglądanych tu akwariów mógłby znaleźć się on sam. Teraz był już pewien, co ich czeka. Jednak musiał zachować spokój, aby dowiedzieć się, jak przywraca się pierwotną, może i ułomną, ale w pełnym tego słowa znaczeniu ludzką postać. Wiedziałem, że gdy zabraknie ci argumentów, wypomnisz mi mój młody wiek. Tak, to prawda. Jesteś starszy o prawie 20 lat, co oznacza jedno pokolenie. Czas, gdy o losach świata decydowali stetryczali dziadkowie, odszedł w niepamięć. Nie zauważyłeś, że nastąpiła epoka ludzi młodych, otwartych na śmiałe idee? Chciałeś zapewne powiedzieć czytelników komiksów, gówniarzy, którzy uważają, że świat czeka na Supermana, wtrąciła Ann. W tym wypadku raczej pasowałby Hulk albo Spider-Man. Włączyła się do dyskusji Subira, nie dając Damiano czasu na odpowiedź. Oni zyskali możliwości dzięki genetycznym modyfikacjom, podczas gdy Superman posiadał po prostu genom kosmitów. Albo Kapitan Ameryka, któremu wstrzygnięto serum, dzięki któremu stał się nadczłowiekiem. Nie wiedziałem, że znasz tylu komiksowych bohaterów. Federico z uznaniem spojrzał na Subirę. Jej wzrok zdawał się mówić: jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz, chłopcze. Jednak według naszego gospodarza my również możemy mieć kosmiczne DNA. A zatem Ann miała rację. Najbardziej pasuje tu Superman. Podsumował Federico, spoglądając ironicznie na Damiano. Ten milczał, nie będąc pewnym, czy mówią poważnie, czy żartują. W końcu chrząknął i, usiłując ukryć irytację, stwierdził: zapomnieliście, że w ich wypadku te komiksy liczą sobie wiele tysięcy lat, tak więc wszystkie komiksy mogą mieć źródła w legendach. I tak przewróciło ci się w głowie. Zamknął dyskusję Terry. Wiesz co, szalony miliarderze, mamy już dosyć twoich chorych wynurzeń. Dziękujemy za podrzucenie do miasta, nawet za śmieciowe żarcie, ale teraz chcielibyśmy odejść, powiedziała zbolałym głosem Ann, przytulając się do Terry'ego. Nie mógł jej odsunąć, chociaż przeszkadzała w ewentualnym ataku na wartowników. Obawiam się, że to niemożliwe, powiedział cicho Damiano. Jednocześnie rogacz z ochroniarzami podeszli do nich bliżej i unieśli lufy. Muszę was zatrzymać. Wcześniej czy później ujawnilibyście związek porwań z moimi badaniami, a to byłoby bardzo niekorzystne. Świat jeszcze nie jest przygotowany na prawdę. Chcesz nas uwięzić? Ann w ostatnich godzinach straciła wiele złudzeń, lecz nadal wierzyła, że ten koszmar kiedyś się skończy. I że będzie mogła wziąć prysznic, poddać się gorączce miłości, a potem jeszcze raz wziąć prysznic, położyć w ręczniku na łóżku i zanurzyć nos w książce. Najlepiej lekkiej, bez problemów psychologicznych, za to z jednorożcami w tle. Niestety, miliarder, sponsor i gówniarz, jak słusznie nazwał go Terry, odebrał jej tę nadzieję. No cóż, tak naprawdę potrzebowałem tylko ciebie, Ann, ale pozostali byli w pakiecie, więc zaprosiłem wszystkich. Można powiedzieć, że przed śmiercią profesor Gaolisa załatwił ci dalsze życie. Zaciekawiły mnie jego rewelacje przekazywane przez ciebie, ale nie zdążyłem ich dokładnie poznać. Teraz będziesz miała szansę opowiedzieć mi o tym ze szczegółami. A co zrobisz z pozostałymi? Zamierzasz wpakować nas do zbiorników? Zapytała Subira. Nie wszystkich. W czasie rozmowy uznałem, że mogę wykorzystać umiejętności Federica. Pomoże mi w pracy nad rozszyfrowaniem śmieciowego kodu. Tylko ty i Terry nie jesteście mi potrzebni, a nawet stanowicie w pewnym sensie zagrożenie. Damiano umilkł na chwilę. Mój rajski ogród jest na razie dość ubogi. Przydadzą się nowe okazy, więc i dla was znajdzie się tu miejsce. Powinniście się cieszyć. Dziś jeszcze nie umrzecie. Otrzymacie bilet do nowego życia. To czas waszych transformacji. Damiano skinął głową w kierunku Plutina. Ten postąpił krok naprzód, a na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Jednak nie był on szczery, wargi miał zaciśnięte, a oczy lekko zmrużone. Uniósł broń, po czym nacisnął spust, błyskawicznie zmienił cel i drugi raz otworzył ogień. Terry, trzymając się za szyję, bezwładnie osunął się na podłogę. Chwilę później upadła również Subira. Rogacz spojrzał na Damiano, przesuwając lufę w stronę Ann i Federica, lecz ten pokręcił przecząco głową.